Dzień dobry bardzo, tu Ryszard Zalski z Taipei. Od ponad roku jest nowa tendencja, tutaj się rozgrywa jakby dzieje między Pekinem a Taipei, to znaczy coraz więcej dziennikarzy się przeprowadza stamtąd tutaj ze względu, no wiadomo, na sytuację polityczną, także na koszty życia. I też jest odwrotna sytuacja odnośnie konferencji, ekspertów i różnych odwiedzin, to znaczy coraz mniej w Pekinie, a coraz więcej w Taipei. I jak już mówiłem wcześniej, odwiedza nas tu naprawdę w tej chwili to światowa czołówka, cały czas. I tak wczoraj byłem na spotkaniu z bardzo znanym, jednym z bardziej znanych ekspertów od Azji w Waszyngtonie, Ian Easton. Odwiedza nas zresztą mnóstwo i ekspertów, i także lobbystów, i polityków, także co chwila zjeżdżają się różne delegacje. Nie zawsze uważam, jest to na korzyść Tajwanu, czasami mogliby trochę mniej to robić widowiskowo. Mam wrażenie, że często im to bardziej pomaga niż Tajwanowi. No ale to jest taka drobna uwaga. Kim jest Ian Easton? Mianowicie napisał dwie bardzo znane książki, dwa bestsellery. W 2019 The Chinese Invasion Threat. I to była książka, która no naprawdę była bestsellerem, bo opisywała dokładnie, dlaczego Chiny mogą, dlaczego nie mogą, wszystkie za i przeciw i to takie rzeczywiście konkretne przykłady wojskowe. Drugą książkę napisał w zeszłym roku, 2022, ma tytuł The Final Struggle, Inside China's Global Strategy. Ja ją omawiałem w Radio Wnet, także puszczałem w Radio Wnet mój wywiad z Ianem. Jest to rzeczywiście bardzo ciekawy człowiek. I teraz jeszcze dodam ciekawostkę, mianowicie po moim wywiadzie z nim, który tutaj przeprowadziłem i puszczałem też w Radio Wnet, zgłosił się do mnie na Twitterze Polak, który był zainteresowany tłumaczeniem tej książki. Także dobra wiadomość, na jesieni w Polsce ukaże się polskie tłumaczenie tej ostatniej książki z 2022 roku. Będzie miała tytuł Ostateczne starcie i będzie można ją kupić między innymi na globalizacja.org. Teraz co wczoraj powiedział Ian? Mówił, że w tej chwili Tajwan, wiadomo, jest głównym punktem zapalnym na świecie, gdzie mogą się zderzyć dwa supermocarstwa. I tak naprawdę mówi, to nie bardzo chodzi o to, czy, ale bardziej kiedy i jak dojdzie do starcia. Kolejna ważna sprawa to jest, jaka jest to, co on powiedział, timeline Xi Jinpinga, czyli czy on się skupi na następnych 2-3 latach, żeby anektować Tajwan, czy dalej. I teraz mówi, że zamiast wojny, tak naprawdę jak się spojrzy na to, co robi Komunistyczna Partia Chin, to oni tak naprawdę starają się, oni od wojny wolą bardziej kultywować znajomości zawierać znajomości albo przekupować polityków. No na Tajwanie jest to o tyle teraz aktualne, że będziemy mieli za chwilę wybory na początku przyszłego roku. No i jeśli do władzy dojdzie w tej chwili opozycyjny Kuomintang, czyli nacjonaliści, to niewykluczone, że tam oni mają kogoś, jakiegoś asa w rękawie Chińczycy, no i że będzie przynajmniej oficjalnie dochodziło do jakichś prób porozumienia między obydwoma krajami. Opowiedział dwie historie z Waszyngtonu, które świadczą o nietypowym życiu i różnych problemach, które mają eksperci. Także opowiem najpierw pierwszą jego historię. Mówił, że pod koniec 90-tych lat trzech przyjaciół w Washington DC spotkało się, żeby przyjaźń odświeżyć i stwierdzili, że polecą balonem. No i wylecieli sobie balonem w powietrze, ale tak się akurat stało, że zmieniła się pogoda w międzyczasie. No i pojawiła się mgła i wiatr, nie wiedzieli gdzie są. No i w pewnym momencie się przerazili, no bo rzeczywiście nie wiedzieli, jak polecą za wysoko, może uderzą w samolot, jak polecą za nisko, to może w linię wysokiego napięcia. I nagle mgła się rozeszła i patrzą i są nad parkingiem. A tam stoi taki facet w marynarce z saszetką, z torbą. No i oni są ciekawi, gdzie są, więc pyta się go pierwszy, ty, posłuchaj, gdzie my jesteśmy? On patrzy na górę, mówi, w balonie. Drugi mówi, tak, ale w jakim stanie jesteśmy? On mówi, w stanie paniki. Trzeci patrzy na dół i mówi, ale geograficznie, gdzie jesteśmy? A ten człowiek odpowiada, no 50 metrów nad ziemią. No i w tej chwili oni w końcu wylądowali i się okazało, że wylądowali w Pentagonie i że ten człowiek jest analitykiem do spraw bezpieczeństwa. No i to była historia, która miała właśnie dowieść tego, jak zupełnie inaczej patrzą nieraz na świat eksperci, jak trudno im zrozumieć rzeczywistość, na przykład odnośnie tego, czego chcą politycy. I o tym będzie następna historia za chwilkę. Także mówił o tym braku komunikacji między tymi, którzy podejmują decyzje, a między tymi, którzy mają zbierać dane i podać im jakby materiał do podjęcia decyzji. I to jest druga historia. Odnosi się ona też do materiału, który mówiłem w Radiu Wnet 27 lutego. Chodzi o powstanie takiego materiału. A, to zaraz powiem tytuł, bo inaczej bym zniszczył puentę. Opowiadał, że był kiedyś na konferencji w Tajpej po wydaniu swojej pierwszej książki. No i po konferencji widzi, idzie po tym hotelu znany analityk z Waszyngtonu, Kenneth Allen. Był oficer lotnictwa, i który no podszedł do Iana i mówi: posłuchaj, czytałem twoją książkę, jest świetna, ale brakuje ci jednego rozdziału. On mówi: o, to ciekawe. Wiesz co, musiałbyś odpowiedzieć nam na pytanie, no i tutaj to wyjaśnię później. No więc Ian od razu powiedział, że nie ma takiej możliwości, on tego nie napisze. On mówi: ty, wiesz co, no znajdziemy pieniądze i tak dalej. Nie. Jakiś rok czy dwa lata później spotkał Matta Pottingera. Jest to były dziennikarz, były Marine, żołnierz, który był zastępcą narodowego doradcy do spraw bezpieczeństwa z administracji Trumpa, mówiący płynnie po chińsku. I tu jest déjà vu. Matt też się go pyta, ty, mówi: Ian, wiesz co, jest taka sprawa, chciałbym, żebyś nam napisał rozdział czy też książkę, zorganizujemy konferencję, zaprosimy ludzi. I Ian mówi: nie, ja tego nie zrobię. No i teraz o co chodzi? Pytanie dotyczyło obu tych analityków było takie: co się stanie, jakie znaczenie dla świata będzie miało, jeśli Tajwan padnie i jeśli zdobędą go Chiny? No i Ian, owocem tego wszystkiego było to, o czym mówiłem w Radiu Wnet właśnie 27 lutego. Opowiadałem wtedy o publikacji międzynarodowej, którą wiele osób napisali. Nazywa się The World After Taiwan Falls i wydało to Pacific Forum Issues and Insights, styczeń 2023. No i opowiadał, dlaczego właśnie w obydwu przypadkach odpowiedział, że nie. Mówi: po pierwsze, ja żyłem długo na Tajwanie, znam rodziny wojskowe, byłem na okrętach, byłem w bunkrach, byłem w mnóstwie miejsc. Mówi: no jak ja napiszę taki artykuł i wiele innych osób, no to przede wszystkim będzie to bardzo negatywne dla samego Tajwanu oraz dla aliantów. Mówi: poza tym jest to dla mnie koszt emocjonalny, no znam ludzi, znam żołnierzy na Tajwanie, jest... No nie mogłem czegoś takiego zrobić i wbić noża w plecy. No, w końcu, jak się okazało, jednak do napisania tego doszło. I nie będę teraz opowiadał, jakie są jego wnioski w tym. Można to sobie samemu przeczytać, jest to za darmo do ściągnięcia w internecie. Chodziło mu o to, jak z zewnątrz wydaje się, że ta współpraca właśnie decydentów, polityków jest taka bezproblemowa. On mówi: nie, jest właśnie wiele różnych problemów, o czym świadczą obie te dwie historie. Teraz przejdę do pytań z sali, bo tam nas było kilkadziesiąt osób. I pierwsze pytanie z sali to jest tak wybiórcze, różne rzeczy. Ktoś się go spytał, co stanie się, jeśli padnie Zachód, jeśli padnie Zachód, bo idzie jakby no wyraźnie, no wypadkowa nie jest dobra, i wygrają Chiny i przejmą władzę nad światem. Więc Ian powiedział, że no będzie niedobrze. Mianowicie będzie wtedy rządziło prawo dżungli. Następna rzecz, mówił, że jest źle na przykład, że głównym wyznacznikiem stosunków amerykańsko-tajwańskich jest sprzedaż broni. Mówi: to nie jest dobrze, powinno to być bardziej złożone, więcej tutaj różnych czynników powinno się na to składać. Natomiast mówił też, ktoś się spytał, dlaczego Tajwańczycy powinni bronić Tajwanu. No i tutaj inna osoba się wypowiadała, mówił, że przede wszystkim spojrzeć na to trzeba tak. Komunistyczna Partia Chin wysłała w wojnie koreańskiej do walki ze Stanami Zjednoczonymi mniejszości narodowe. To samo zrobili podczas masakry na placu Tiananmen. Wysłali mandżurów na plac Tiananmen, żeby nie mogli się porozumieć z tłumem po chińsku, żeby nie doszło tam do współpracy. Tak samo Rosjanie wysłali mniejszości na Ukrainę. I właśnie dlatego Tajwańczycy powinni bronić swojej wyspy, bo KPH na pewno wyśle młodzież tajwańską na podbój reszty Azji. Mówił właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. Też na ten temat była rozmowa, że jednak KPH zamiast ewentualnie wojny może się podjąć bardziej koncentracji na elitach. Czyli to ma wskazywać na to, że aż tak bardzo nie zależy na czasie, że mogą to robić przez dłuższy czas, bo jest to tańsze i pewniejsze, jeśli się przekupi elity. Kolejna uwaga była taka, że dotychczas lepiej wyposażone było lotnictwo i marynarka i wykształcone. W tej chwili wojsko trochę dogania, ponieważ według prawa przyjętego w Stanach Zjednoczonych pod koniec zeszłego roku są wysyłani tutaj konsultanci. Jest już ich kilkuset, ma być docelowo kilka tysięcy. Chciałem powiedzieć więcej, ale niestety nie starczy mi czasu. Mianowicie teraz chcę przedstawić, dzisiaj będziemy mieli tutaj gościa. Jest to polski student, który studiuje w Hongkongu, Filip Kammer. I będziemy rozmawiać przez następne kilka minut o tym, dlaczego pojawił się w światowych mediach. Mianowicie tydzień temu, w weekend, żeby uświęcić jakby masakrę na placu Tiananmen, poszedł w Hongkongu do parku. No i zaraz opowie nam, co się wydarzyło. I w mediach pojawił się dlatego, ponieważ zapalił świeczkę, żeby jakby upamiętnić ofiary. I opowie dokładnie, co się stało i co mniej więcej przeszedł, i jaka jest sytuacja w Hongkongu. Także zapraszam. Chciałem przy okazji podziękować Marcinowi, który umożliwił nam tę rozmowę. Marcina można znaleźć na Twitterze MarcinHF, jedno słowo. Dziękuję za pomoc w zorganizowaniu tej rozmowy i zapraszam przed Państwem Filip Kammer z Hongkongu.
Dzień dobry Państwu. Mamy dzisiaj w studio gościa. To jest Filip Kammer. Łączymy się z nim w Hongkongu. Cześć Filip.
Cześć, dzień dobry.
Filip, powiedz proszę słuchaczom Radia Wnet, od kiedy jesteś w Hongkongu, co tam robisz i jak trafiłeś?
W Hongkongu jestem już od pół roku i przyjechałem tutaj na wymianę studencką.
Okej, i powiedz, jak ci się podoba, jak tam żyć?
I ostatnio zrobiło się głośno o mnie... Podoba mi się niebywale, poznałem tutaj dużo wspaniałych przyjaciół i ostatnio zrobiło się głośno o mnie na temat pewnej sytuacji, która wydarzyła się w Victoria Parku w niedzielę.
Okej, to powiedz nam proszę parę słów, jak do tego doszło. Ja czytałem, że byłeś przerażony, że trochę się bałeś. Powiedz dokładnie, jak tam było, co dokładnie zrobiłeś.
Chodziło o zapalenie świeczki. Świeczka, tak samo jak w Polsce, jest bardzo symboliczna w Hongkongu. I 4 czerwca zapala się świeczkę w parku Victoria, by uczcić pamięć osób, które w 1989 roku straciły życie w Pekinie. Z racji tego, że w Hongkongu...
Przepraszam, bo mamy przybicia trochę tu. Powiedz mi, dlaczego jest to takie ryzykowne?
Od 20 roku Chiny wprowadziły w Hongkongu National Security Law, które dwuznacznie zabrania wszystkiego, co byłoby prochińskie. Również zapalanie świeczek, by uczcić pamięć ofiar. W tym roku wiele osób, które się pojawiło w parku, zostało aresztowanych, zanim do parku jeszcze zdążyło dotrzeć. I ja tak naprawdę byłem jedną z niewielu osób, którym się do parku udało dotrzeć z zamiarem zapalenia świeczki.
A tak jak ciebie słucham, przyszło mi do głowy... A nie mogłeś mi powiedzieć, że ty świętowałeś polską rocznicę wyborów, naszych wolnych pierwszych? Nie dotarłoby do nich, nie uwierzyliby?
To jest smutna ironia, że dla nas to jest szczęśliwa data, a tutaj się wiąże ze smutkiem i z tym, że z dnia na dzień Hongkong staje się coraz bardziej chiński.
Powiedz mi, jak to dokładnie było? Ty wszedłeś, nie wiem, postawiłeś się na ziemi, podeszli policjanci i powiedzieli, jak tam...
Wiesz co, ja w samym parku byłem może ze 2 godziny, może nawet 3. I chodziłem w to i z powrotem i... No co ja mam powiedzieć, to było całkiem przerażające. Co około pół godziny widziałem, jak aresztują jakąś osobę. Wkładają do ciężarówki i zawożą na komendę. I to zawsze było tak samo. Zanim cokolwiek się wydarzyło, dookoła było już 20 policjantów. I tak było również w moim przypadku. W momencie, w którym już uznałem, że zrobię to. Że pójdę i zapalę świeczkę. Pęknąłem, zapaliłem się.
A przepraszam, powiedz, czy ty byłeś jedynym cudzoziemcem?
Nie. Było tam naprawdę dużo osób. Tylko ciężko powiedzieć, które tam osoby po prostu były, żeby spacerować. A które upamiętniać tamten dzień.
Aha, okej. Okay. Czyli jak?
Ale w takim Hongkongu dzisiaj...
Nowych kolegów, tak?
Tak. Zapaliłem świeczkę, może to trwało 10 sekund, kiedy byłem sam, ale od razu 2 policjantów złapało temat. Tam było bardzo dużo policji dookoła. Bardzo szybko z tych 2 zrobiło się 10. Okrążyli mnie kordonem, rozwiesili taśmę dookoła, może w promieniu 5-10 metrów. I odstawili mnie na bok. W tym momencie już było 20 policjantów dookoła mnie I ja już czułem się, jakbym był sam pośrodku tego morza policjantów. Z daleka widziałem tylko światła osób, które nagrywały, światła dziennikarzy.
Co dalej, jak dalej? Bo to w sumie ci się nie stało, ciebie chyba nigdzie nie odwieźli.
Mnie nie aresztowali, dostałem tylko ostrzeżenie. Zostało mi powiedziane, że... Tutaj może powiem po angielsku, dobrze?
No jasne.
Zostało mi powiedziane, że moje akcje could incite others. Powiem, mogły podburzać innych.
Okej.
Okay. Okay. Na co ja odpowiedziałem, że przyszedłem tutaj tylko, żeby się pomodlić.
Okej.
Okay. Po czym zostało mi powiedziane, że uwaga, zapalanie świeczek w tym parku jest nielegalne. Zapalanie świeczek w tym parku jest nielegalne.
W ogóle, w ogóle nie wolno zapalać świeczek.
Tak usłyszałem. Ale okay. Mówimy tutaj o rządzie, który boi się świeczek.
Wiem, czyli mamy nową wykładnię.
Bo w niedzielę była jedna, a kiedyś tych świeczek było tysiące.
Okej, Filip, bardzo, bardzo dziękuję. Co byś chciał jeszcze przekazać słuchaczom Radia Wnet z Hongkongu? Jakie jest twoje wrażenie? Jak widzisz, w jakim kierunku podąża Hongkong?
No, bardzo smutny. Dzisiaj z Hongkongu ludzie tylko wyjeżdżają. I to jest też coś, co moi znajomi widzą i mówią, że przyszłość w Hongkongu maluje się w ciemnych, raczej ciemnych barwach, dlatego to jest tak ważne, żeby ta świeczka jednak dalej płynęła.
Bardzo fajnie,
bo
cieszę się.
Hongkong staje się ciemny.
Bardzo byłem z tego dumny, jak przeczytałem, że Polak coś takiego zrobił. Właśnie chciałem podziękować też naszemu koledze Marcinowi za to, że to umożliwił. No ja w ostatnich 2 latach poznałem wiele osób z Hongkongu i też między innymi kilku policjantów. No i muszę powiedzieć, że moje wrażenie o nich to było raczej takie negatywne, raczej głąby i taka negatywna selekcja. Generalnie kto uciekał, albo w górę starali się o awanse, albo do służb celnych, albo do więziennictwa, byleby uciec z policji. Także dziękuję ci bardzo i powodzenia w Hongkongu.
Dzięki, cześć.
Dziękuję ci bardzo.